Kochani, ja chciałbym się pomodlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że rzeczywiście, kiedy myślimy o naszej relacji z Tobą, to kiedyś byliśmy daleko. A teraz jesteśmy sobie bliscy, Ojcze, przez to, co uczyniłeś przez Pana Jezusa, swojego Syna. Dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie. Dziękujemy Ci za to, w jaki sposób przygotowujesz dla każdego z nas to, co najlepsze. Ale też dziękujemy Tobie za to, że jesteś wierny, niezależnie od okoliczności sytuacji, w których się znajdujemy. I Panie, chcę Cię prosić, abyś błogosławił i to słowo. Wiesz doskonale, z jakimi oczekiwaniami tu przyszliśmy, z jakimi problemami trzeba nam się borykać. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś otwarty, żeby służyć pomocą. I daj, żeby to słowo było zachętą, motywacją, ale też takim utwierdzeniem, że w Tobie mamy wszystko, czego potrzebujemy. Oddajmy się w Twoje ręce i wywyższamy Twoje imię, bo jesteś godny i Panie, jesteś tym, któremu chcemy oddawać wszelką cześć, chwałę, uwielbienie. A modlimy się o to przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha, Ojcze. Amen. Kochani, otwórzcie list Jakuba. List Jakuba, pierwszy rozdział, jeżeli macie Biblię Warszawską, to jest strona 1311. I z tego pierwszego rozdziału czytam pierwszych cztery wiersze. Pierwsze cztery wiersze. Strona 1311, rozdział pierwszy, wiersze od 1 do 4. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Kochani, ten fragment z listu Jakuba właściwie jest częścią pewnej całości, którą bibliści nazywają listami powszechnymi. Do listów powszechnych należą listy Piotra, Jana i Judy. I one nie są adresowane do konkretnych osób, nie są adresowane do konkretnej jakiejś społeczności, zboru, ale mają charakter ogólny i adresowane są do całego Kościoła. Ustalenie autorstwa tego listu od samego początku przysparzało wiele kłopotów. Nie było problemów z odczytaniem imienia Jakub, no ale o jakiego Jakuba chodziło? Z Starego Nowego Testamentu znamy co najmniej trzech mężczyzn, którzy nosili imię Jakub. I bibliści mówią, że każdego z nich potencjalnie można byłoby nazwać autorem tego listu. Najbardziej znany z ewangelicznego przekazu Jakub to apostoł Pana Jezusa, brat Jana, Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. Zwani, jak wiemy z biblijnego przekazu, synami gromu, byli jednymi z pierwszych, którzy podążali za Jezusem. Jakub był jednym z trzech, których Pan Jezus wziął na górę przemienienia. Tego Jakuba określano nazwą Jakuba Starszego. Został on zgładzony przez Heroda w tym samym czasie, w którym uwięziony został apostoł Piotr. To był rok, bibliści mówią, gdzieś koło 44. Dlaczego podaję tę datę? Dlatego, że jest ona bardzo ważna, gdy chodzi o ustalenie autorstwa. I część biblistów przypisuje autorstwo właśnie temu Jakubowi Starszemu. Z drugiej strony nie do końca tak jest, bo argumentem, który przemawia przeciwko, jest to, że jego śmierć, rok 44, nastąpiła wcześniej, aniżeli napisanie tego listu, który szacuje się na lata 47-49. Drugi Jakub, zwany Jakubem Młodszym, także należał do 12, był synem Alfeusza i najprawdopodobniej był bratem Lewiego, czyli Mateusza, autora pierwszej Ewangelii, dlatego że ojcem Mateusza też był Alfeusz. Jednakże co do informacji na temat tego Jakuba, one już się kończą. W czterech Ewangeliach nie mamy żadnej większej porcji informacji, która by przedstawiła może w jakimś bliższym świetle tę osobę. Stąd też bibliści nie do końca są przekonani, że to on może być autorem tego listu. wreszcie. Trzeci Jakub, którego większość biblistów uważa za autora listu, to Jakub zwany bratem pańskim. Mateusz w 13 rozdziale, kiedy przedstawia opis przybycia Jezusa do Nazaretu, pisze tak. 13 rozdział 54-55. Gdy powrócił do rodzinnego Nazaretu, chodzi o Jezusa, w Galilei nauczał w tamtejszej synagodze, zadziwiając wszystkich mądrością i cudami. Jak to możliwe, zastanawiali się ludzie, przecież to syn zwykłego cieśli. Znamy my dobrze jego matkę Marię i braci Jakuba, Józefa, Szymona i Judasza. Wiemy doskonale, że w czasie ziemskiego życia Pana Jezusa bracia Jezusa nie wierzyli w Niego. Ja nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, czy bracia to bracia, gdy chodzi o więzy krwi, dlatego że wszystkie kościoły protestanckie twierdzą, że Jezus miał fizycznych braci. Gdy chodzi o nauczanie największego kościoła, uważa się, że określenie brat bardziej pasuje w znaczenie kuzyn. Ale nawet jeżeli tutaj się spieramy, elementem wspólnym jest to, że Jan zresztą pisze w 7 rozdziale, bracia nie wierzą, stąd też Jakub w czasie życia ziemskiego Jezusa nie wierzy w Jezusa. Co się staje? Musiało ci się coś wydarzyć, skoro ten sam Jakub zostaje później przełożonym wspólnoty chrześcijańskiej, pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie. Jak do tego doszło? Tego nigdy się nie dowiemy. Z pewnością jednak pewien ślad wskazujący na okoliczności, w jakich nastąpiła zmiana w życiu Jakuba, znajdujemy w słowach Pawła, który wymieniając kolejne spotkania zmartwychwstałego Jezusa z uczniami pisze tak. Potem, 1 Koryntian 15:7, ukazał się Jakubowi. Nie wiemy, jaki przebieg miało samo spotkanie Jakuba ze zmartwychwstałym, ale wiemy, jakie były efekty tego spotkania. Jakub stanął na czele pierwszego zboru, a wcześniej Jakub stał się wierzącym człowiekiem. Kochani, nie jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu, żebyśmy w szczegółach znali przebieg swojego nawrócenia. Są takie osoby, które mogą przytoczyć datę, godzinę, okoliczności. Są takie osoby, które mówią, w jednym momencie nawróciłem się. Znam takich ludzi, którzy potrzebowali czasu. Kiedy byłem młodszy, mając staż chodzenia z Bogiem, i to jest Boża łaska, że jestem Bożym dzieckiem, wydawało mi się, że wszyscy powinni przeżywać nawrócenie tak, jak ja przeżyłem, czyli jeden moment. Było zwiastowanie, odpowiedziałem na nie, stąd też chciałem ludzi wtłoczyć w pewien schemat. Kiedy chodzę z Bogiem dłużej, po raz kolejny odkrywam, że nie jest ważne to, w jaki sposób. Najważniejsze, żeby to miało miejsce. A więc nie wiemy, w jaki sposób miało miejsce nawrócenie Jakuba. Wiemy o konsekwencjach tego nawrócenia. Tymi konsekwencjami było naśladowanie, a później Bóg powierzył mu odpowiedzialność prowadzenia pierwszego chrześcijańskiego zboru. Relacje Łukasza z Dziejów Apostolskich nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do roli Jakuba. To jego zawiadomił Piotr o swoim wyjściu z więzienia, to jest 12 rozdział. To Jakub przewodniczył na Radzie w Jerozolimie, kiedy wyrażono zgodę na wejście pogan do kościoła chrześcijańskiego i to był problem. Kochani, jeżeli pierwszy zbór miał problem, to nie dziwmy się, że my też mamy problemy. Bo nam się często wydaje, że ludzie, którzy powinni należeć do zboru, powinni również mieścić się w pewnym schemacie. I to był problem. I była dyskusja. Między innymi to, co robił Paweł, było nie do zaakceptowania na początku. I Jakub jest tym, którego Bóg używa, że ma miejsce spotkanie, wymiana pewnych obserwacji, pewnych oczekiwań i po tym spotkaniu, dzięki działaniu Ducha Świętego, Kościół otwiera się na pogan. To z Jakubem i Piotrem spotkał się apostoł Paweł w czasie swojej pierwszej wizyty w Jerozolimie i z Jakubem i Janem i Piotrem uzgadniał zakres swojej pracy. Z tekstów tych, a także z listu Pawła do Galacjan wyraźnie wynika, jakie miejsce zajmował, jakim autorytetem się cieszył w pierwszym zborze. Jednakże już nie było tak oczywiste, aby jego list znalazł się w kanonie pism Nowego Testamentu. Z jednej strony wielu biblistów uważało i uważa, że jego list jest jednym z najbardziej praktycznych listów, gdy chodzi o Nowy Testament. Aczkolwiek jeżeli popatrzylibyśmy do listu Jakuba, to możemy odnieść wrażenie, że Jakub zwraca uwagę na uczynki. Że to kłóci się z tym, co jest powiedziane, co mówi Paweł. Łaską zbawieni jesteście. I to przez wiarę. Boży to dar. I nie z uczynków, żeby się kto nie chlubił. A Jakub mówi, że do zbawienia potrzebne są uczynki. Czy to się kłóci ze sobą? Jeżeli otwieram się na Pana Jezusa, to rzeczą normalną powinno być czynienie dobrze, ale nie ma to być podstawa do tego, żebym się teraz szczycił, ale ja nie mam innej możliwości, nie ma innej opcji. Jeżeli mam przemienione życie przez Pana Jezusa, musi to być widoczne w moim życiu, w moim zachowaniu. Nie będę się tym szczycił. Traktuję to jako rzecz zupełnie normalną. Stąd też bibliści uważają, że list Jakuba jest najbardziej praktycznym listem. Z drugiej strony było i w dalszym ciągu jest grono osób, które twierdzą, że ten list nie do końca pasuje do Nowego Testamentu. Nie wiem, jakie wy macie przekonanie, ale może tyle, gdy chodzi o pewne wprowadzenie. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, siostry moje, spokojnie możemy powiedzieć, gdy rozmaite próby przechodzicie. Jak słucha nam się takiego nauczania? Nie ma człowieka, który w swoim życiu nie przechodził bądź nie przechodzi prób i doświadczeń. Może ktoś z was, obecnych tutaj na sali, bądź ktoś z was, słuchających nas online, znajduje się w sytuacji, kiedy przechodzisz doświadczenie. Jakub pisze, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Doświadczenia, trudności, próby poczytywać sobie za najwyższą radość? Kochani, Jakub nigdzie, zresztą nie tylko on, nigdzie nie pisze swoim czytelnikom, że pójście za Jezusem w pewnym stopniu ułatwi ludziom życie. Dzieje się wręcz przeciwnie nieraz. Że kłopoty zaczynają się, kiedy człowiek oddaje się w Boże ręce. Bo diabeł się wścieka i robi wszystko, żeby wybić ci tego kogoś, komu zaufałeś. I bardzo często posługuje się doświadczeniami. Wprost przeciwnie, Jakub bardzo jasno komunikował o konsekwencjach podążania za Jezusem i o konieczności ponoszenia tych konsekwencji, czyli o próbach, problemach i kłopotach. Jakub jest konsekwentny w tym nauczaniu z tym, o czym mówił Pan Jezus. Kiedy Pan Jezus zachęcał ludzi do tego, żeby szli za Nim, mówił o konsekwencjach. Pan Jezus nie mówił, nie martwcie się, będzie wszystko w porządku. Nie. Jakub nie mówi, nie martwcie się, będzie wszystko w porządku. Też nie. Mówi o konsekwencjach. Czyli konsekwencje oddania swojego życia Bogu bardzo często wyrażają się poprzez próby doświadczenia, poprzez problemy. Trudności, doświadczenia, próby to sprawy raczej nie napawające radością, wręcz przeciwnie, co powodują przygnębienie, prowadzą nieraz do wątpliwości, do zniechęcenia czy nawet załamania. Kochani, ja nie będę pytał, kto z was przechodzi teraz doświadczenia. Ale chcę powiedzieć tym z was, którzy są może pośrodku zawirowań jakichś. Chcę ci powiedzieć, że nie jest rzeczą niezwykłą, że jesteś przygnębiony, że być może masz wątpliwości, czujesz się zniechęcony, czy może czujesz się załamany. A Jakub pisze, oryginał grecki tekstu, za całą radość uznajcie, bracia moi, kiedy w doświadczenia wpadacie rozmaite. Inne tłumaczenia wyrażają to w ten sposób. Wiecie, zachęcam was do tego, aczkolwiek otrzymaliśmy nowy przekład Pisma Świętego, który sygnuje pastor Zaremba. Ale zachęcam was do tego, żebyśmy czytając słowo patrzyli w inne tłumaczenia. Ja bardzo często posługuję się w przygotowywaniu kazań tłumaczeniami katolickimi. Oni naprawdę mają dobrych biblistów, gdy chodzi o tłumaczenia. I posłuchajcie, co Biblie katolickie, tłumaczenia katolickie, Biblia Tysiąclecia czy Biblia Warszawsko-Praska. Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Za powód do radości, bracia, poczytujcie sobie również doświadczenia, które na was spadają. Gdybyśmy popatrzyli na oryginał grecki Nowego Testamentu, to wcale nie znaczy, że ja znam Grekę. Wiecie, ja Grekę miałem 30 lat temu na studiach i może czytać umiem, ale nie pamiętam nic. Ale jest bardzo dobre wydanie, interlinearny Nowy Testament, gdzie mamy tłumaczenie greckie i wierne tłumaczenie polskie. I w tym interlinearnym tłumaczeniu występuje greckie określenie peirasmos. Peirasmoi. I praktycznie to określenie według wielu tłumaczeń Biblii oznacza pokuszenie. Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy rozmaite pokusy wpadacie. Biblia Gdańska, Biblia Jakuba Wójka. Poczytujcie sobie to wszystko za radość, bracia moi, kiedy stajecie wobec rozmaitych pokus. To słowo pokusa bardzo często odbieramy w negatywnym znaczeniu, pojmujemy to negatywnie. Ale nie możemy czytać tego słowa, mając odwołanie do negatywnego określenia, pokusa, czyli coś złego. Bo gdyby rzeczywiście tak było, to modląc się słowami modlitwy pańskiej, nie wódź nas na pokuszenie, doszlibyśmy do dziwnego wniosku, że to Bóg nas kusi. Że to On wystawia nas na przeróżnego rodzaju pokuszenia. A przecież tak nie jest. Co jest źródłem naszych pokus? Jakub pisze w pierwszym rozdziale. Niechaj nigdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga, jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go nęcą. Ale to słowo greckie peirasmoi ma inne również znaczenia. Język grecki ma to do siebie, że zawiera jedno słowo kilka synonimów, kilka innych określeń. A więc peirasmoi to nie tylko pokusa, to próba, egzamin, sprawdzian, doświadczenie, wypróbowanie. A więc coś, co czeka każdego, co wpisane jest w nasze życie, czego ominąć nie jesteśmy w stanie, czemu musimy sprostać. Poczytujcie to sobie, bracia i siostry, jeżeli różnego rodzaju próby, egzaminy, sprawdziany, doświadczenia, wypróbowania przechodzicie. Jeżeli popatrzymy do tekstu, już w pierwszym wierszu tego pierwszego rozdziału wiemy, że z tego pierwszego wiersza wiemy, że głównymi odbiorcami listu Jakuba są Żydzi żyjący w diasporze. Jakub pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Pisze więc do przedstawicieli swojego narodu, którzy zostali chrześcijanami. Jako wyznawcy nowej religii byli wystawieni przez swoją nową wiarę na doświadczenia ludzkiego gniewu zarówno ze strony pogan, jak i ze strony swoich pobratymców, jeszcze nienawróconych Żydów. Stanowili więc pogardzaną mniejszość i doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Opowiadanie się po stronie Pana Jezusa z pewnością bardzo wiele ich kosztowało. W związku z tym potrzebowali słów zachęty i potwierdzenia, że tymczasowe trudności, które są ich udziałem, zarówno te z zewnątrz, jak i te od wewnątrz, kwestia wątpliwości, że nie są bezcelowe. Kochani, z drugiej strony przeżywali zwykłe problemy, jakie niesie codzienność. Bo myślę, że to słowo nie tylko odwołuje się do pewnych tematów duchowych, ale również do naszej codzienności. Jakub nie tylko stwierdza, że doświadczenia, jakie przechodzą, są normalną koleją rzeczy, lecz pisze, jakie nastawienie powinno temu towarzyszyć. Uważajcie te chwile za najwyższą radość, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Być może, pisząc te słowa, stale ma przed oczyma obraz, który maluje Łukasz w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr z Janem są wychłostani i z rozkazu Rady Najwyższej ponoszą konsekwencje zamówienie o Jezusie. I w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich Łukasz pisze tak: odchodzili sprzed oblicza Rady, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Czyli bardzo konkretne, fizyczne konsekwencje, które wiążą się z wychłostaniem, to nie należało do niczego miłego. A jaka jest ich reakcja? Oni się cieszą. Ktoś mógłby powiedzieć, że tego rodzaju postawa, do której nawołuje Jakub, czy o której pisze Łukasz w Dziejach Apostolskich, jest pewnego rodzaju masochizmem, czyli znajdowaniem przyjemności w zadręczaniu się, w stwarzaniu sobie różnego rodzaju problemów. No bo od kiedy próby i doświadczenia mają być źródłem radości? Powiedzmy tak bardzo szczerze. Każdy z nas patrzy na swoje życie, na doświadczenia czy problemy, w których się znajdujemy. Czy jest to powód do twojej radości? Do tego, że czujesz się radosny? To jest ostatnia rzecz, którą bierzemy pod uwagę. Raczej są powodem do utyskiwań, do narzekań, do smutku. Ale jeżeli popatrzymy do Biblii, to zorientujemy się, że w takim stwierdzeniu Jakub nie jest odosobniony. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale pisze tak, wiersz 6-7. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Weselcie się teraz, gdy teraz na krótko jesteście zasmuceni. Paweł pisze, Rzymian 5 rozdział. Potrafimy zachować radość pomimo utrapień, trudności, bo wiemy, że służą dla naszego dobra, uczą nas cierpliwości. Cierpliwość zaś rozwija w nas siłę charakteru, a w tych chwilach potrzeby z niej korzystamy, pozwala nam to coraz mocniej ufać Bogu. Tłumaczenie słowa życia. Wiemy doskonale, że życie jest pełne doświadczeń, prób, tych zupełnie przyziemnych, tych, które często z duchowymi rzeczami nie mają nic wspólnego. To mogą być nasze codzienne sprawy, nasze codzienne kłopoty z pracą, ze zdrowiem, z relacjami małżeńskimi, rodzinnymi, wychowywaniem dzieci. To wybrzmiało między innymi w jednym świadectwie. Może ktoś z was ma trudności w porozumiewaniu się z własną żoną czy mężem. Wiecie, my wchodzimy do społeczności nie z informacją, że coś się nam w naszym życiu zaczyna walić, tylko dajemy sygnał, że wszystko jest w porządku. Kiedy wchodzimy do społeczności, ktoś pyta, co u ciebie, to ubieramy się w uśmiech numer 454 i mówimy, wszystko w porządku. Ale może gdzieś tam w środku przyznajemy, że nie jest wszystko w porządku. Chcielibyśmy, żeby wszystko było w porządku. Może więc masz trudności w porozumiewaniu się z własną żoną czy mężem. Twoje dziecko stale choruje. Albo nie potrafisz dogadać się z nastoletnimi dziećmi. Może doświadczeniem kogoś jest samotność, z którą nie potrafisz sobie poradzić. Bo od chwili śmierci najbliższej sobie osoby nie umiesz znaleźć dla siebie miejsca. A może kogoś z was czeka długie leczenie. I nie masz pewności, jak to leczenie się skończy. A może zostawiła cię żona i mąż. Kiedy będziecie słuchać tego świadectwa, które dojrzewa, przynajmniej mam nadzieję, że nie zdradzę sekretu, ale bardzo często jest tak, że kiedy ktoś znajdzie słuchacza, otwiera się i powie wam, że małżeństwo się sypie. Może twoje małżeństwo się sypie. Może wziąłeś kredyt, bo chciałeś zbudować dom albo kupić samochód, wyremontować mieszkanie, a zwolniono cię z pracy po drodze. W dodatku nie przeczytałeś na umowie pewnej klauzuli napisanej drobnym druczkiem. Tak nawiasem mówiąc, czytajmy ten drobny druczek, bo tam jest cały knif zawarty. Może wreszcie ktoś zranił twoje uczucie, nie potrafisz sobie z tym poradzić. To tylko niektóre smutne przykłady wzięte z życia. Takie nasze większe problemy, zmartwienia i kłopoty. I teraz, jeżeli mamy świadomość tych zmartwień i kłopotów i odwołujemy się do słowa Jakuba, weselcie się, bracia, gdy rozmaite próby przychodzicie. Powiesz chwileczkę, o czym ty w ogóle mówisz? Nie mam podstaw do tego. Bo jakie podstawy przyjmujemy, gdy jesteśmy skonfrontowani albo w środku prób i doświadczeń? Nie tylko w kontekście ponoszenia konsekwencji duchowych naszego przyznawania się do Pana Jezusa, ale tej codziennej walki, zmagania się z życiem. Jakie przyjmujemy postawy? Nieraz buntujemy się wobec tego, co się dzieje. Złościmy się na wszystkich. Złościmy się też na Boga. Nieraz przyjmujemy postawę całkowitego zniechęcenia czy rezygnacji. Jest nam wszystko obojętne. Najlepiej położyć się wieczorem i rano już nie wstać. Nieraz stawiamy Bogu pytanie. Panie, dlaczego akurat ja? Czemu nie musiało to spotkać kogoś innego? Nieraz może kwestionujesz Bożą miłość i troskę od siebie, mówiąc, Panie, gdybyś mnie rzeczywiście kochał, to nie pozwoliłbyś na to, żeby mnie to spotkało. Kochani, to jest też taki element, którym bardzo często diabeł się posługuje i to przynosi mu owoce. Gdyby Bóg cię kochał, to by nie pozwolił na to, z czym się borykasz. Jaki wniosek? Jeżeli się z czymś borykasz, to znaczy, że Bóg cię nie kocha. Czasami obrażamy się na Boga, uważając, że nas zawiódł i odwracamy się od Niego. A czasami użalamy się nad sobą i myślimy tylko o sobie i próbujemy w innych wzbudzić współczucie. W takim razie, jaką właściwą postawę powinniśmy przyjąć w chwilach prób czy doświadczeń, które są naszym udziałem? Kochani, z życiowych prób zawsze możemy czegoś się nauczyć. Po co są te próby w naszym życiu? Mamy za sobą taki etap, kiedy uczyliśmy swoje dzieci jeździć na rowerze? Uczyliście? Najchętniej to byśmy powodowani, wypełniani miłością rodzicielską zrobili wszystko, żeby ono się nie przewróciło, żeby się kolana nie rozdarło. A więc jak już leci na ziemię, to byśmy chętnie zrobili, nawet sami padli, żeby ona na nas spadła. Ale jeżeli pozwolimy, że raz, drugi raz się potłucze, aczkolwiek to bardzo boli, to za trzecim razem, za czwartym już jest inaczej. Kochani, z życiowych prób możemy się czegoś uczyć. Autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale według tłumaczenia słowa życie pisze tak. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości. Jest to prawdą? Jak najbardziej. Lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana. Patrząc na to wszystko więc, co dzieje się w naszym życiu, na konkretne zawirowania, możemy powiedzieć, mój Ojciec w niebie zezwala na to, żeby to doświadczenie stało się moim udziałem. On ma w tym jakiś dobry cel dla mnie. Nie wiem jeszcze jaki. Teraz nie wiem. Ale wiem, że On wie. I że jeżeli da mi łaskę, że przejdę przez to i będę patrzył z pewnego dystansu na to, co za mną, będę miał potwierdzenie tego, że Bóg się nie myli. Że Bóg chce użyć tego doświadczenia przede wszystkim dla mojego dobra, bo On ma wszystko w swoich rękach. Jedna z wierzących kobiet z naszego zboru opowiadała mi, że wiele razy miała do siebie żal, że nie potrafi dzielić się z innymi Bożym Słowem. Że czuła taką presję wewnętrzną, ale kiedy przychodziło co do czego, po prostu nie była w stanie. I kiedy zachorowała, musiała poddać się operacji. Znając termin, jechała do szpitala z postanowieniem, że leżąc na sali szpitalnej, będzie chciała się podzielić z tymi wszystkimi pacjentkami o tym, kim Bóg dla niej jest. Ale okazało się, że trafiła do separatki, do jednoosobowego pokoju. I nie rozumiejąc tego, kłóciła się z Bogiem, mówiła, Panie, kiedy wreszcie dojrzałam do tego i cieszyłam się, że postawisz mnie w takim miejscu, coś ty zrobił. Nie rozumiejąc więc tego, kłóciła się z Bogiem nie tylko to, że jest chora, ale też, że teraz Bóg sprawił, że nie ma komu mówić. Jak sama mówiła, przed operacją miała dużo czasu, żeby z Bogiem rozmawiać. Wadziliście się już z Bogiem? Kłóciliście się? Ktoś powie, a nie, gdzie tam wierzący człowiek? Kłóciliście się już z Bogiem? Mówiliście Bogu, że coś trudno jest wam przyjąć? Kochani, to pomaga. Naprawdę. Kiedy człowiek wyrzuci z siebie negatywne emocje, wtedy jesteśmy otwarci na przyjęcie Bożego rozwiązania. Abraham miał odwagę kłócić się z Bogiem i przyjął Boże rozwiązanie. A więc jeżeli uważasz, że to nie jest wpisane w twoje bycie wierzącym człowiekiem, to chcę ci powiedzieć, mam prawo, wręcz obowiązek dla mojego duchowego zdrowia mówić Bogu, czegoś nie rozumiem, coś jest za trudne dla mnie. Moje siły już mi nie pozwolą na to, żeby to przejść. Panie, chcę to wyrzucić z siebie. To jest mój przywilej. Oczywiście trzeba uważać, w jakiej formie też się to mówi. A więc ona mówi, wyrzuciła wszystko z siebie. I Bóg sprawił, że do tej separatki trafiła znajoma, która przyjechała ją odwiedzić, żeby ją podtrzymać na duchu przed operacją. I mówi, tej znajomej mogła głośno czytać, głośno się z nią modlić, co byłoby niemożliwe, jeżeli znalazłaby się w sali wieloosobowej. Natomiast jej doświadczenia z chorobą jeszcze bardziej zbliżyły ją do Boga, pomimo, że nie do końca rozumie i akceptuje stan, w jakim się znalazła. Módlcie się też o nią, ma na imię Maria. Kochani, jeżeli należymy do Pana Jezusa, jeżeli oddaliśmy Mu swoje życie, to musimy spodziewać się tego, że na drodze naszego życia i naśladowania Jezusa będziemy kształtowani przez doświadczenia. Bóg nigdy nie obiecał, że ich nie będzie. Jeżeli ktoś wam mówi, że kiedy oddasz się w Boże ręce, będzie wszystko na haju, to zapytaj go, pokaż mi, gdzie to w Biblii jest napisane. Bóg nie obiecał, że życie będzie wolne od doświadczeń. Ale co Bóg obiecał? Że będzie z nami w doświadczeniach. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył i który cię ukształtował, nie bój się. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. Gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty Izraelski, twoim Wybawicielem. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Bóg obiecał również, że przeciwności doświadczenia będzie chciał wykorzystywać dla naszego dobra. I do tego właśnie nawołuje Jakub. Tak jakby mówił, nie buntujcie się. Może to jest słowo, którego potrzebujesz. Może znajdujesz się w zawirowaniu czegoś, co zabiera twój pokój, co być może wlewa w twój umysł przeświadczenie, że Bóg o tobie zapomniał. Nie buntujcie się. Nie upadajcie na duchu. Radujcie się. Te próby mogą pomóc wam rozwinąć chrześcijański charakter, którego nie da się posiąść bez doświadczeń i trudności. Kochani, chrześcijańskiego charakteru nie da się posiąść bez doświadczeń i trudności. Popatrzcie, jakie doświadczenia i trudności przechodził Pan Jezus. Boży Syn, Bóg. Jakim zachęceniem mógł być dla swoich uczniów? Nie poprzez to, co mówił, poprzez to, jak przechodził doświadczenia. Doświadczenia są weryfikacją naszych słów często. Nabywamy mądrości wtedy, kiedy przechodzimy przez pewne sytuacje i to one kształtują w nas mądrość i wtedy możemy powiedzieć, jeżeli ktoś zapyta, jak cię życie uderzy, to zmienisz swoje podejście. Nie, życie mnie uderzyło i nie zmieniłem swojego podejścia. Nie ja, Leszek Czyż, ale to były elementy, które Bóg wykorzystywał, żeby mnie kształtować, żeby uczyć mnie wytrwałości i doskonałości. Bo doświadczenia, próby mają na celu wykształtowanie w nas wytrwałości i doskonałości. Nie w znaczeniu bezgrzeszności, gdy idzie o doskonałość. One sprawiają, że stajemy się duchowo dojrzali, a będąc użyteczni dla naszego Pana, podejmujemy właściwe decyzje. Dlatego niezależnie od doświadczeń, jakie trzeba ci przechodzić, prób, przed którymi jesteś, a może w trakcie których jesteś, kłopotów czy przeciwności, z którymi się zmagasz, nie załamuj się, ale oddaj wszystko w Boże ręce, mając świadomość, że ma to na celu kształtowanie twojego charakteru i uczenie zaufania. Popatrzcie, Abraham wychodził nie wiedząc gdzie. W pewnym momencie swojego życia czytamy, że wbrew nadziei żywił nadzieję. Oddał wszystko w Boże ręce. Kochani, nie, że kiedy zrozumiem, wtedy coś oddam, ale oddaje nie rozumiejąc, mając świadomość, że Bogu nie wymyka się nic spod kontroli. Drodzy bracia i siostry, radujcie się, gdy spotyka was w życiu trudność. Wiedzcie, że właśnie dzięki trudom wzrasta wasza wytrwałość. Nie unikajcie więc problemów, pozwalając wytrwałości się rozwijać, gdyż dzięki niej kształtuje się was charakter. Staniecie się ludźmi w pełni dojrzałymi i bez wad. Zamknijcie na chwileczkę oczy. Nie pytałem o to rady braci. Ale jeżeli ktoś z was znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli tak trudno ci przyjąć, słuchając tego, co pisze Jakub, weselcie się, bracia, siostry, gdy różne próby przechodzicie. Jeżeli jesteś w centrum czegoś, co się dzieje w twoim życiu, co może cię przerasta. Jeżeli chcesz, żebym teraz o ciebie się modlił, to kiedy wszyscy mamy oczy zamknięte, podnieś na chwileczkę swoją rękę. Dzięki za waszą odwagę. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, my byśmy tak bardzo chcieli, oddając się w twoje ręce, żeby wszystko było bez kłopotu. Panie, wydaje nam się, że kiedy zaufaliśmy tobie, to powinieneś zabierać wszelkie trudności i problemy. Ty znasz serca tych wszystkich, których zachęcałeś Duchem Świętym do tego, by podnieśli swoją rękę. Panie, ty widzisz, że może czują się albo opuszczeni, albo osaczeni, albo zupełnie bezsilni. Panie, ty sam widzisz, że nie mają podstaw, żeby weselić się, a jest wręcz przeciwnie. Że sytuacje, w których się znajdują, zabierają twój pokój. Poczucie twojej bliskości. Ty znasz po imieniu każdego z nas. Dlatego modlę się, Panie, o tych, którzy podnieśli swoje ręce. Żeby w jakimkolwiek doświadczeniu się znajdując, mogli to wszystko tak na nowo powierzyć twoje ręce, Panie, żeby mogli to puścić ze swoich palców. I żeby mogli doświadczyć i przeżyć ciebie jako tego, który obiecał, że kiedy pójdziemy przez ogień, płomień nas nie spali. Kiedy będziemy przechodzili przez wielką wodę, wody nas nie zaleją. Proszę cię, byś każdej siostrze i każdemu mojemu bratu dał takie zapewnienie, że nic nie wymyka się spod twojej kontroli. I Panie, jeżeli my nawet nie widzimy zakończenia, to ty już widzisz brzeg. Widzisz to miejsce, do którego chcesz przeprowadzić. Może i to doświadczenie ma kiedyś posłużyć się w świadectwie ich życia do tego, żeby swoją postawą mogli być błogosławieństwem i zachęceniem dla wielu. Dziękujemy ci, że twoje słowo jest tak bardzo praktyczne. Dziękujemy, że kiedy my tracimy nadzieję, ty nam to przypominasz, że mamy ciebie, na kim możemy budować swoje zaufanie. Ojcze, prosimy, byś nas błogosławił, wypełnił twoim pokojem. A przede wszystkim byś sprawiał, abyśmy mogli odczuwać, że jesteś przy nas, że jesteś tym, który nas podnosi, który dodaje sił, a przede wszystkim jesteś tym, który chce nas przeprowadzić. Twoje imię niech będzie uwielbione i wywyższone w tym zgromadzeniu, w naszym życiu. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.